Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii, a szczególnie ludzi młodych. Cześć Mariusz.
Cześć Sławku.
Mariusz Nachtman jest dzisiaj gościem naszym, a jednocześnie jest prawdziwym pastorem, więc może nam odpowiedzieć na różne ciekawe pytania. Ja dzisiaj w pracy montowałem takie skomplikowane urządzenie, potrzebowałem pomocy i młody chłopak zgłosił się. I powiem Ci, że bardzo był mi pomocny. Opowiadał mi o sobie, o tym, że wychowywała go tylko mama, nie było taty w domu, o tym, że się zakochał. I wiesz, bardzo szczera, fajna rozmowa.
No fajnie, że masz takich ludzi, spotykasz.
Ale słuchaj, dodatkowo zeszło nam na wiarę, a wiesz, jak u mnie coś zejdzie na wiarę, to sam wiesz, jak to rozmowy o Biblii się zaczynają. No i powiem Ci, chłopak zadeklarował się jako wierzący, natomiast zaprezentował taką garść poglądów, które są charakterystyczne dla młodego pokolenia dwudziestolatków. Ja to zauważyłem. Chciałbym zapytać się Ciebie, co mówi Biblia właśnie na temat tych poglądów. No i pierwszy pogląd jest taki. Tu będzie cytat. Nie zamierzam się żenić, jest to niepotrzebne. Możemy obecnie z Kasią wziąć kredyt jako związek partnerski. Chcę z nią żyć, szczerze kocham, kłaki bym Ci wytarmosił. Tutaj jest cytat podwójny, nie? Taki rzeczywisty. I wierzę, że Bóg widzi. No to więc po co nam ten ślub? Żyjemy już 2 lata razem w wynajętej kawalerce. No, jeśli ją kocha, to chyba ma rację, nie?
No moim zdaniem nie ma racji. Po pierwsze, Biblia nie uznaje związków partnerskich. Po drugie, Słowo Boże bardzo jasno zaleca na małżeństwo. A więc nie tylko życie z kimś na tak zwaną kocią łapę ze względów finansowych, bo możemy dostać kredyt, no, ale Biblia zobowiązuje nas do przymierza, bo tak nazywa też małżeństwo. Dlatego uważam, że osoba wierząca, która wierzy w Boga i wierzy Bogu przede wszystkim, powinna się pobrać i powinna uregulować swój stosunek do drugiej osoby, do partnera życiowego, zawierając związek małżeński.
No ale to chyba takie nie dzisiejsze, bo powiem szczerze, w fabryce z kim nie rozmawiam, no chłopak bardzo fajnie to wyjaśnił, mówi, że chcielibyśmy spróbować razem.
No zdecydowanie nie jest to ani pogląd popularny, ani też użyteczny. Wiemy, że bardzo dużo par żyje w wolnych związkach. Natomiast jeszcze raz podkreślam, Biblia tego nie zaleca, Biblia zachęca nas do tego, abyśmy wstępowali w związki małżeńskie. Albo ze sobą nie współżyli, bo może też tak, on może z nią, tak powiem, kolokwialnie chodzić, natomiast nie powinien uprawiać seksu.
Ciężko to widzę, ponoć to przyjemne, ale to nie jest meritum. Jestem antyklerykałem, a duchowni to trutnie. O, patrzę na Mariusza i się śmieję. Nic nie robią i dodatkowo marnują pieniądze. Dodatkowo, no właśnie, słyszy się też o molestowaniach, innych grzechach, które popełniają duchowni. Tu ja zacząłem protestować, nie? Mariusz, jesteś takim trutniem? Czy w ogóle duchowni to są potrzebni? I czy wszyscy kradną, ty też?
No, mam nadzieję, że nie jestem tak spostrzegany przez swoją wspólnotę. Mam nadzieję, że widzą moje zaangażowanie i pracę, którą wykonuję zarówno w sferze fizycznej, jak i też duchowej, duszpasterskiej. Więc staram się wywiązywać ze swoich obowiązków na tyle, ile potrafię, ile mogę. I uważam, że duchowny, czy to jest ksiądz, czy pastor, czy jakaś inna osoba pełniąca służbę w kościele, no, zasługuje na swoje wynagrodzenie. No i powinniśmy takie osoby szanować. Natomiast jeśli chodzi o to, że te osoby też popełniają błędy, no takie jest życie. Każdy z nas jest tylko człowiekiem i nie chcę usprawiedliwiać duchownych, którzy zachowują się w niewłaściwy sposób, wykorzystując ludzi do swoich celów, czy też no, żyjąc w jakiś niegodziwy sposób. No, jest mi przykro z tego powodu. Biblia zachęca, żebyśmy takich postaw unikali, ale z drugiej strony to zachęca nas, żebyśmy błogosławili naszych duchowych przywódców.
A czy duchowi przywódcy, jak ty ich nazywasz, w ogóle w Piśmie Świętym występują?
No, zdecydowanie występują w Piśmie Świętym. Mamy biskupów, mamy prezbiterów, starszych zborów, mamy diakonów.
To jest potrzebne, wiesz, w dzisiejszych czasach, kiedy liczy się koszty, no, można byłoby poredukować te stanowiska jako nieproduktywne być może.
Wysławku, problem jest...
Wydajność, wiesz.
Problem jest w tym, czy tak naprawdę potrzebujemy nadzorców do tego, żeby wykonywać swoją pracę. Czy kierownik jest Tobie potrzebny w Twoim zakładzie pracy?
Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
No właśnie. I z tego samego powodu...
Pozdrawiam mojego kierownika.
Z tego samego powodu wielu ludzi mówi, że nie potrzeba im duchowych przywódców. Problem jest w tym, że gdyby nie duchowi przywódcy, wielu ludzi nie wykonywałoby żadnych duchowych postępów, nie rozwijałoby się, chodziliby swoimi drogami i nie rozwijali się duchowo. Dlatego potrzebujemy w wielu dziedzinach życia, a o ile nie każdej, kogoś, kto jest przed nami, kto przeciera szlaki, kto nas motywuje, zachęca, a temu też służą właśnie duchowni, żeby prowadzić nas do Boga, wskazywać na Boga, rozwijać nas w Nim, pomagać nam osiągać jakieś duchowe wyżyny. Czy to robią właściwie, czy niewłaściwie, no to myślę, że już Bóg ich będzie za to osądzał.
Nie spowiadam się ze swoich grzechów. Jest to plucie księdzu w ucho. To cytat dosłowny. Jest sens wyznawać swoje grzechy?
Tak, ja uważam, że jest sens wyznawać swoje grzechy. Natomiast Słowo Boże zachęca nas, żebyśmy przede wszystkim wyznawali swoje grzechy z serca, z wnętrza, czyli uczciwie Panu Bogu. Ja w swoim kościele zachęcam też ludzi do tego, żeby nie tylko Panu Bogu wyznawali grzechy, ale też zachęcam do rozmowy duszpasterskiej, która obliguje nas do postępowania zgodnie z naszym wyznaniem. Czyli chcemy poprawić swoje życie, chcemy coś zmienić, dlatego wyznajemy grzechy, a potem dajemy prawo, przystęp innej osobie, która nas w tym sprawdzi, skoryguje i pomoże nam utrzymać obrany kurs.
Czyli taka rozmowa z duchownym ma sens.
Tak, uważam, że rozmowa z duchownym ma sens.
No dobra, a biblijnie jest to umotywowane?
No, znalazłbym fragmenty w Biblii, które mógłbym do tego zastosować, bo przecież sam Pan Jezus do swoich apostołów powiedział, komu grzech odpuścicie, będą odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane. W liście Jakuba też słyszymy o tym, żeby wyznawać sobie grzechy nawzajem. Ludzie, którzy przychodzili i do Jana Chrzciciela, i do Jezusa, wyznawali mu swoje grzechy. Więc no, jest to praktyka biblijna, natomiast spowiedź uszna no, niekoniecznie, tak? Dlatego my nazywamy
rozmową
rozmową duszpasterską.
Tak jest, czyli nie jest to plucie księdzu w ucho.
Zdecydowanie rozmowa duszpasterska nie polega na tym, żeby wyrzucić swoje frustracje serca, ale na tym, żeby
coś konstruktywnego
stworzyć. Żeby znaleźć rozwiązanie dla swojego problemu, kłopotu, uwolnić się od grzechu i zacząć chodzić w Bożym zwycięstwie.
Nie chodzę do kościoła, bo nie ma potrzeby chodzenia. Bóg jest wszędzie, to po co mam chodzić na jakieś tam msze? Wolę się wyspać w niedzielę.
Super.
Ma rację?
Ma rację, Bóg jest wszędzie. Cieszę się, że ma taką postawę. Mam nadzieję, że nie chodząc do kościoła, chodzi do parku, żeby spotkać się z Bogiem, porozmawiać z Nim. Mam nadzieję, że idzie nad Odrę, aby spotkać się tam z Bogiem i słyszy głos Boga. Jeśli tak uważa, mam nadzieję, że spotyka się z Nim i gdyby tak było naprawdę, takich dylematów by nie miał. Więc oczywiście to jest mrzonka, Kościół, czyli społeczność ludzi wierzących jest nam bardzo potrzebna.
Jest nam potrzebna?
Tak, uważam, że jest nam bardzo potrzebna do duchowego wzrostu i rozwoju. Dobra społeczność, zdrowa społeczność pomaga nam wzrastać, budować się i uniknąć wielu błędów i komplikacji w życiu.
A Pismo Święte, Biblia zaleca społeczność?
No to jest podstawa Pisma Świętego, która zachęca nas do społeczności. Słowo eklezja, czyli tłumaczone na Kościół, to jest grupa ludzi wywołanych, czyli zgromadzenie, społeczność. Nie ma chrześcijaństwa w pojedynkę. Nie możemy być naśladowcami Chrystusa w pojedynkę. Kościół to uczniowie. Uczniostwo to grupa ludzi.
A jeszcze jest członkostwo.
I od tego jeszcze jest członkostwo, tak. Czyli duchowa rodzina, Boża rodzina. To wszystko sugeruje nam, że należymy do jakiejś większej grupy ludzi. Boża owczarnia. Mógłbym podać wiele więcej synonimów, które wskazują nam, jak ważny jest Kościół, jak ważna jest wspólnota, jak ważna jest wiara przeżywana w zgromadzeniu grupy ludzi, wspólnocie, czy to jest Kościół, czy to jest grupa domowa, czy jakakolwiek inna wspólnota. Jest
to bardzo ważne i istotne. Być może ten młody człowiek nie poczuł właśnie tego ducha wspólnoty tam, gdzie chodzi, no bo tam, nie wiem, może tego nie ma. Trudno powiedzieć, zresztą leżąc w łóżku trudno cokolwiek spotkać w swoim życiu, prawda? A inaczej, nie należy do żadnej denominacji. To fajne nawet tak jest. Bóg jest jeden, potężny i ja go wyznaję. Nie muszę czytać Biblii i słuchać żadnych kazań. Wierzę też, no skoro, znaczy inaczej, no skoro istnieją moce nadprzyrodzone i UFO, no to Bóg też istnieje. No.
No Sławku, nie chcę nikogo obrażać, ale no widzimy w tych wypowiedziach, jaka jest wiara tego człowieka. No tak jak powiedziałem, nie chcę krytykować. Chciałbym, żeby nie tylko mówił o sobie, że jest osobą wierzącą w Boga, ale też, żeby mógł powiedzieć, wierzę w Bogu. A żeby wierzyć Bogu, trzeba czytać Jego Słowo, trzeba spotykać się z Bożymi ludźmi, którzy mają prawo mówić do naszego życia. No i właśnie trzeba praktykować swoją
tak,
wiarę.
Że tak powiem, frapuje, czyli po francusku frappe, uderza, że tą swoją dziewczynę opowiadał mi o niej w bardzo ciepłych słowach, jak ją poznawał, pytał o różne rzeczy, żeby ją poznać, nie? A tego Boga, w którego wierzy, w żaden sposób poznawać nie chce. Dziwne, nie?
No, dziwne, ale bardzo powszechne.
No, ale tu jakieś akcenty ufologiczne i mocy nadprzyrodzonych też się pojawiły.
No, więc chyba jest naprawdę wierzącą osobą, skoro ma takie problemy i dylematy.
No dobrze, pytanie, co ten chłopak mógłby zmienić, żeby Bóg docenił te jego starania w wierze? Przepraszam, może ty powiesz, żadnych starań tu nie ma.
Więc, żeby było optymistycznie, zachęciłbym go, żeby poszedł sobie do parku i porozmawiał uczciwie z Bogiem. My to nazywamy modlitwą. Niech uczciwie go zapyta. Panie Boże, co ty myślisz o moim życiu? Ja wierzę w Ciebie, co chcesz, żebym zmienił albo zaczął robić? Jeśli będzie to szczere, myślę, że Bóg mu powie i jego dylematy za jakiś czas się zmienią i sam znajdzie odpowiedź na zadawane przez Ciebie pytania.
No cóż, daj Boże. Dziękuję Ci, Mariusz, za rozmowę.
Dziękuję.